Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. Moim dzisiejszym rozmówcą jest dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Chętnie spytam pana o taki wątek, który pokaże nam, jakiej sytuacji znajdowali się ci, którzy decydowali o wybuchu powstania, czyli trochę też o takiej sytuacji sprawy polskiej w tym roku 1944. Rozumiem, że to była sytuacja bardzo dramatyczna, bo mówiąc najkrócej, mimo tego, że Polska była w tym obozie, która od początku w tym obozie przeciwników III Rzeszy, to odnoszę takie wrażenie, że w roku 1944 zaczynała być przepychana raczej do tych, którzy te wojny mogli przegrać.
No z całą pewnością problem Polski w całej właściwie II wojnie światowej polegał na tym, że znalazła się między dwoma totalitarnymi reżimami. Oba na nią napadły we wrześniu 1939 roku, a gdy w 1941 roku zmienił się system sojuszy, to znaczy te dwa mocarstwa totalitarne zaczęły wojnę ze sobą, to zachodni alianci bezwarunkowo przyjęli Związek Sowiecki do swojego sojuszu, a Związek Sowiecki oczywiście nigdy nie zrezygnował ze zdobyczy uzyskanych w 1939 roku. No więc już był oczywisty konflikt dotyczący przebiegu granicy polskiej na wschodzie. W 1943 roku Niemcy ogłosili odkrycie grobów katyńskich. Polacy zaczęli domagać się wyjaśnienia sprawy, co stanowiło dla Stalina pretekst, żeby zerwać stosunki dyplomatyczne z Polską. No więc było wiadomo, że w 1944, że Polskę wyzwalać będzie Armia Czerwona, armia państwa, które było sojusznikiem naszych sojuszników, ale z nami nie utrzymywało żadnych relacji dyplomatycznych, a wręcz miało no, bardzo rozbieżne interesy, to znaczy po pierwsze interesy terytorialne, po drugie no, zamierzało narzucić swoją kuratelę, opanować Polskę po to, żeby później ją sobie podporządkować. Także tutaj sytuacja faktycznie od 1943 roku zwłaszcza stawała się z polskiego punktu widzenia dramatyczna, bo z jednej strony wiadomo, że wyzwolenie, tak zwane wyzwolenie przez Armię Czerwoną może przynieść zatrzymanie masowych zbrodni niemieckich, ale jednocześnie będzie niosło ze sobą zniewolenie komunistyczne.
No tu jest też ważny wątek, dlatego że właściwie odnoszę takie wrażenie, że zarówno dowództwo Armii Krajowej, jak i polskie przywództwo polityczne, i to zarówno te w kraju, jak i na emigracji, no nie znalazło, czy też nie potrafiło w tym okresie znaleźć jakiejś recepty na tę dramatyczną sytuację i podjąć jakiejś jednoznacznej decyzji co do tego, jak się zachować w tych okolicznościach. Wciąż obowiązywały przygotowania wojskowe Armii Krajowej na wypadek takiego scenariuszu, który kojarzył nam się z wydarzeniami 1918 roku, czyli klęski Niemiec na froncie zachodnim i takiej szansy na to, że po prostu dojdzie do rozbrojenia armii niemieckiej na terenach polskich. Właściwie inne kalkulacje nie były dopracowane przez dowództwo Armii Krajowej i stąd ten problem z podjęciem ostatecznej decyzji co do powstania w Warszawie, bo przypomnę, że pierwsze ustalenia związane z planem Burza zakładały, że ta Warszawa będzie takim punktem jednak, w którym to powstanie, jeśli nawet zostanie wywołane, no to będzie to właściwie takie działanie na liniach komunikacyjnych wycofujących się Niemców.
To oczywiście prawda, że ani przywództwo polityczne, czy to w kraju, czy za granicą, czy ani wojskowe, nie było w stanie znaleźć dobrego rozwiązania. Ale szczerze mówiąc, jeżeli przyjmiemy starą maksymę, że najłatwiej wygrywa się bitwy już rozegrane, to tak naprawdę po 77 latach nikt nie jest w stanie, nawet z dzisiejszą wiedzą, zasugerować, jakie rozwiązanie byłoby dobre. Spór dotyczy do tego, które ze złych rozwiązań było mniej złe. I tak naprawdę taka była sytuacja Rzeczpospolitej w 1944 roku. Plan Burza oczywiście stanowił modyfikację w stosunku do pierwotnych planów przygotowywanych właściwie od 1939 roku, czyli Powstania Powszechnego. Plan Burza tak naprawdę stawiał czoło realiom, to znaczy był świadectwem tego, że dowództwo zdawało sobie sprawę, że nie ma co liczyć na jednoczesną porażkę, tak jak właśnie w 1918 roku dwóch naszych potężnych przeciwników, że trzeba taktycznie wspierać Armię Czerwoną w walkach z Niemcami oraz próbować zasugerować, zasygnalizować obecność legalnych władz na terenach wyzwalanych. Tak było w Wilnie czy we Lwowie, gdzie ta taktyczna współpraca militarna przebiegała całkiem sprawnie i wspólnie z Armią Czerwoną Armia Krajowa była w stanie te miasta wyzwolić. Natomiast niestety potem wkraczał SMIERZ, wkraczało NKWD, rozbrajało polskie oddziały, aresztowało dowódców. I realnie patrząc, dowódcy, którzy podejmowali decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego, zakładali, że scenariusz może być podobny. To znaczy Pełczyński zapytany po naradzie, na której zapadła decyzja o godzinie W, przez któregoś z adiutantów: panie generale, co będzie z nami za tydzień, odpowiedział: prawdopodobnie będziemy jechać na Sybir. Także tu raczej była taka kalkulacja, natomiast nikt nie w tej debacie nie jest w stanie wskazać rozwiązania, które byłoby dla Polski dobre.
Panie doktorze, ale jeśli patrzymy na te wydarzenia lata 1944 roku, to też musimy powiedzieć, że zarówno wojna, jak i historia polityczna nabrały niezwykłego tempa. Przypomnijmy czerwiec, desant aliantów w Normandii. Ale mówiąc najkrócej, jeśli patrzymy na to z perspektywy tych końcowych tygodni lipca 1944 roku, to aliantom nie idzie aż tak dobrze, jak można by było to przewidywać. Za to w drugiej połowie czerwca rozpoczyna się operacja Bagration, która jest właściwie decydującym zwycięstwem Armii Czerwonej na wschodzie, eliminującym ogromną część armii niemieckiej i właściwie czyniącą we froncie wyrwę, której Niemcy nie będą w stanie zakopać już do 1945 roku.
Tak, to prawda. I trochę też na tym opierała się kalkulacja powstańczego dowództwa. Oni działali pod niezwykłą presją. Gdy zapadła decyzja, że Warszawa ma być włączona do akcji Burza po to, żeby stolicę wyzwolić i zainstalować tam legalne władze Rzeczpospolitej podległe rządowi na uchodźstwie. Przypominam, że ten rząd był uznawany przez wszystkie kraje zachodnie. No to oni stanęli przed taką oto decyzją, w którym momencie zacząć powstanie, tak żeby Sowieci już nie mogli wstrzymać swojej ofensywy i właśnie żeby Warszawę zdobyli. Okazało się, że ta decyzja została podjęta na podstawie błędnych przesłanek, błędnych informacji o sowieckich czołgach na Pradze. Okazało się, że to nie była prawda i tam był oczywiście spór wewnątrz dowództwa, który to jest ten moment. Nie było sporu, czy zaczynać, bo ta decyzja zapadła wcześniej, tylko kiedy zacząć, żeby właśnie ten scenariusz był taki. Oni się bardzo bali zacząć zbyt późno, żeby Armia Czerwona nie opanowała Warszawy przed zainstalowaniem władz, przed przejęciem części miasta przez powstańców i zainstalowaniem władz i administracji w Warszawie, a jednocześnie, żeby nie zacząć za wcześnie, właśnie żeby Armia Czerwona już była w natarciu na Warszawę i żeby nie mogła tego zatrzymać. Pamiętajmy też, że Niemcy, którzy faktycznie w panice właściwie, w takim bezładnym odwrocie przechodzili przez Warszawę po 20 lipca, w międzyczasie zdążyli się nieco skonsolidować. Mało tego, powstały plany stworzenia twierdzy Warszawa, Festung Warszał, i wezwano 28 lipca 100 tysięcy warszawiaków, mężczyzn, do budowania umocnień. A warszawiacy dość spontanicznie to zarządzenie zignorowali. I nastąpiła obawa, że to będzie powodowało masowe represje wobec ludności Warszawy.
No to jeszcze na sekundę ucieknijmy z tej Warszawy i spójrzmy jednak z szerszej perspektywy. Warto przypomnieć, że to jest też zamach na Hitlera i on jest jakimś tłem też tej swoistej destrukcji, którą obserwowano na ulicach Warszawy, tego wszystkiego, co się dzieje. To jest taki sygnał mówiący, że Niemcy się sypią. Potem nagle się okazuje, że to jednak zupełnie inaczej wygląda. No ale też przypomnijmy, że po 20 rozpoczyna się instalacja tych prosowieckich władz via Moskwa na terenie Lubelszczyzny.
Tak, to jest prawda. PKWN został zainstalowany i zaczął funkcjonować. Mało tego, przekazał wiele kompetencji dowództwu sowieckiemu. I to też był jeden z elementów. 29 i 30 lipca na przykład radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki, kierowana zresztą przez Zofię Dzierżyńską, wdowę po krwawym Feliksie Dzierżyńskim, twórcy sowieckiej bezpieki, wzywała Warszawę do walki, do powstania. Dowództwo Armii Krajowej, przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego obawiali się, że komuniści mogą przejąć wybuch powstania i w ten sposób dodatkowo zdestabilizować miasto. Prawdopodobnie, tego nie wiemy, bo oczywiście archiwa sowieckie są trudno dostępne, prawdopodobnie Stalin miał kilka różnych rozwiązań.
Choć jak patrzymy na działalność Armii Ludowej, no to tego planu tam nie widać. No mówiąc najkrócej, Armia Ludowa w lecie 1944 roku wyraźnie swoje siły zbrojne przesuwała na tereny wiejskie z miasta i jest stosunkowo słaba w Warszawie.
To prawda, że jest słaba w Warszawie, ale ludzie widzący, czy wycofujące się oddziały niemieckie w nieładzie, to miasto buzuje. Więc nawet te niewielkie siły Armii Ludowej, gdyby zdołały rozpocząć powstanie, podobna sytuacja miała miejsce na Słowacji. Oczywiście słowackie powstanie było inne, ale tamto słowackie powstanie też wybuchło przedwcześnie i było zorganizowane tak naprawdę przez garstkę, początkowo przez garstkę spadochroniarzy. Także ten wybuch był możliwy i być może wtedy nawet Stalin nie zdecydowałby się na wstrzymanie ofensywy, tylko wsparłby powstanie zorganizowane przez Armię Ludową. Na pewno przynajmniej artylerią, na pewno przynajmniej jakimiś zrzutami i tak dalej, a później mógłby to rozgrywać propagandowo.
Jeśli mówiliśmy o tych wydarzeniach militarnych na przedpolach Warszawy, no to rzeczywiście musimy powiedzieć o tym, że od 25 lipca na przedpolach Warszawy zostanie stoczona wielka bitwa pancerna, która umknęła trochę, jakby to powiedzieć, obserwacji Komendy Głównej Armii Krajowej, no bo też i nie istniał taki system powiadamiania, który pozwoliłby na dotarcie do, jakby to powiedzieć, obu stron tego konfliktu. Ona miała jakby decydujące znaczenie dla tego wszystkiego, w jakiej konfiguracji militarnej rozpoczyna się powstanie warszawskie, choć jak się wydaje, nie miała bezpośredniego wpływu na to wszystko, co wydarzy się rzeczywiście w przeddzień powstania, w momencie podejmowania decyzji, poza tym przekonaniem, że czołgi sowieckie znajdują się już na Pradze.
To prawda, z całą pewnością to kontruderzenie niemieckie wstrzymało Armię Czerwoną. Pamiętać trzeba też o tym, że operacja Bagration spowodowała bardzo szybkie przemieszczanie się. To zawsze jest Armii Czerwonej na zachód, to zawsze jest wtedy problem z liniami dostaw i tak dalej. Natomiast ten argument nieraz podnoszony, że to kontruderzenie niemieckie, ta ciężka bitwa pancerna spowodowała, że Sowieci nie mogli zaatakować Warszawy, moim zdaniem jest o tyle bałamutny i nieprawdziwy, że już 8 sierpnia Żukow z Rokossowskim przedstawili plan zdobycia Warszawy do dnia 25 sierpnia. A trudno przewidywać, żeby marszałkowie, główni dowodzący całego frontu mieli tak złe informacje, że źle szacowali siły i możliwości. A zatem taka możliwość z całą pewnością wciąż istniała, mimo tego, że Niemcy faktycznie na nowo się zgromadzili i byli w stanie stawić opór na linii Wisły, co było dosyć oczywiste, że dla nich ta linia Wisły będzie takim jednym z ostatnich punktów umocnień, no bo już niedługo za nią zaczynały się tereny przedwojennych Niemiec.
No jeśli patrzymy na to, pewnym paradoksem jest to, że na czele tych oddziałów Armii Czerwonej, które zbliżały się do Warszawy, no stali Polacy, czyli Rokossowski, a na czele drugiej Armii Pancernej Radziejewski, czyli mówiąc najkrócej, pewnie trochę zbieg okoliczności, ale trudno z punktu widzenia, jak się wydaje, ambicji wysokich oficerów odbierać im tej ambicji, żeby zdobyć Warszawę.
No z całą pewnością oni na to patrzyli, czy swoje plany przedstawiali z punktu widzenia militarnego, a decyzje polityczne zapadały gdzie indziej i z całą pewnością, zresztą jak poczytać również dokumenty, to Niemcy sytuację na froncie oceniali dosyć podobnie do tego, co oceniali dowódcy Armii Krajowej. Także to nie jest tak, że Armia Krajowa była bardzo źle przygotowana w sensie takim taktyczno-strategicznym. Oczywiście, tak jak mówię, od samego początku tutaj pojawiła się ta błędna informacja, której szef wywiadu, pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, nie zdążył sprostować, ponieważ dotarł na ostatnią naradę z opóźnieniem z powodu łapanki i nie zdążył sprostować. On wiedział, że na Pradze nie ma sowieckich czołgów, a zatem no, klasyczny, niemal filmowy przypadek. Gdyby dotarł wcześniej, być może ta decyzja byłaby przesunięta w czasie.
Dobrze, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy dziś o Powstaniu Warszawskim. Za parę minut kontynuujemy naszą rozmowę. Do usłyszenia.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. Moim rozmówcą przez Skype'a jest dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, witam ponownie, panie doktorze.
Dzień dobry jeszcze raz.
Rozmawialiśmy o tym politycznym tle, ale też zaczęliśmy mówić o tym militarnym tle samego wybuchu powstania. Mówił pan o takiej przekonaniu strony polskiej, czy też dowództwa Armii Krajowej, co do rzeczywiście bliskości tego rozstrzygnięcia na łuku Wisły i tego, że rzeczywiście armia niemiecka ustępuje i że ten moment rozstrzygnięcia i wejścia Armii Czerwonej do Warszawy bardzo się zbliża. Mówił pan o pewnej wiedzy taktycznej i strategicznej, no ale też pytanie o tą wiedzę własną, czy też samowiedzę. Na ile dowództwo Armii Krajowej miało poczucie słabości swoich sił? Jak dziś patrzymy na te zestawienie, ilu potencjalnych żołnierzy, a właściwie tak naprawdę często ludzi nie mających jakby wystarczającego przeszkolenia wojskowego, ale umieszczonych w szeregach Armii Krajowej, jest tak nieproporcjonalna do ilości tych karabinów, pistoletów maszynowych, jakiejkolwiek broni, że zastanawia mnie, czy nie brano pod uwagę jednak faktu, że ta armia, którą dysponowało dowództwo Armii Krajowej, była taką armią trochę teoretyczną, bo jednak o tym decydują karabiny i pistolety maszynowe, a najlepiej działa i samoloty, a nie tak naprawdę młodzi ludzie z opaskami biało-czerwonymi na ramieniu.
Oczywiście wszyscy wiedzieli, że walka w osamotnieniu z Niemcami będzie niezwykle trudna i że wtedy Niemcy mają gigantyczną przewagę. Tylko ja wracam cały czas do podstawowego założenia. Podstawowe założenie było takie, że będzie się działo to, co w Wilnie czy we Lwowie. To znaczy, że z jednej strony będzie potężny atak Armii Czerwonej i wtedy w ramach tej akcji burza, czyli właśnie takiego lokalnego powstania na tyłach wroga, Armia Krajowa zaatakuje Niemców od wewnątrz, można by powiedzieć, w mieście, przejmując różne strategiczne punkty. No i zakładano, że do tych celów stan osobowy i nawet przy bardzo poważnych brakach w uzbrojeniu będzie on wystarczający. Zwróćmy uwagę, że przez pierwsze 4 dni powstanie było w fazie ofensywnej, to znaczy powstańcy zdobywali, atakowali i dopiero jak Niemcy ściągnęli posiłki z zachodu, z kraju Warty, to dopiero wtedy powstanie przeszło do fazy czysto defensywnej właściwie, okraszonej kilkoma spektakularnymi akcjami, ale jednak już od 5 to była faza defensywna, no tylko że zakładano, że w ciągu tych kilku dni tak naprawdę Warszawa zostanie zdobyta również poprzez właśnie wprowadzenie pewnego chaosu na tyłach wroga, że Armii Czerwonej uderzeniem z Zawisły będzie łatwiej miasto zdobywać.
No tak, ale tutaj zaczynamy też patrzeć na tę stronę niemiecką i jej reakcję na wybuch Powstania Warszawskiego. Znaczy z jednej strony, jak patrzymy na dokumenty niemieckie, to widzimy, że Niemcy przewidywali ewentualność wybuchu Powstania w Warszawie, że dość dobrze byli informowani o nim, ale oczywiście ich sytuacja militarna także w samym mieście no była niełatwa. Armia niemiecka nie miała już wystarczająco dużych sił. Wyraźnie postawiła na tą bitwę na przedpolach Warszawy jako ten element, który mają powstrzymać impet ofensywy sowieckiej na jakiś czas. Gdy tymczasem, jeśli chodzi o te siły zaangażowane w mieście, no to mamy tam do czynienia właściwie z siłami no, drugiego i trzeciego sortu. No i potem, i to jest też bardzo ciekawe pytanie, właściwie zapada decyzja o rozprawieniu się z powstaniem no, w formie no, straszliwej rzezi, ale siłami policyjnymi, a nie siłami wojskowymi. To też ciekawe w tym sensie, co zdarzy się za chwilę, no i dramatyczne dla ludności cywilnej, bo to będzie decyzja, która będzie rzeczywiście rzutowała na ogrom strat ludności cywilnej, szczególnie na Woli i Ochocie.
No z całą pewnością tego rozkazu, który znamy tylko z relacji ustnych, ale który na pewno padł, znany pod nazwą rozkaz Hitlera, Himmlera, z 1 sierpnia, że każdego mieszkańca należy zabić, a miasto zrównać z ziemią, no, no tego nikt nie był w stanie przewidzieć, no bo przecież w innych miastach tak się nie stało. To znaczy w przypadku innych miast ten rozkaz nie padł. No i właśnie do jego wykonywania zostały wysłane siły policyjne. Sądzę, że przede wszystkim dlatego, że właśnie, że ta kołdra już była coraz krótsza, to znaczy Niemcom też już brakowało sił i środków, no ale te oddziały Reinefarta, Dirlewangera, kolaboracyjne oddziały Kamińskiego, też w ocenie, jak sądzę, niemieckiego dowództwa, bardzo dobrze się do tego nadawały. No, oddziały Dirlewangera wartość bojową miały bardzo niską, ale jednocześnie były to oddziały złożone z kryminalistów, a zatem do wykonywania zbrodniczego rozkazu być może były wręcz najlepsze. I analizując ten rozkaz, no to tak naprawdę to było największe jednostkowe ludobójstwo poza Holokaustem w czasie II wojny światowej, bo nie waham się tego nazwać ludobójstwem w sytuacji, kiedy mamy wyraźny rozkaz, że wszystkich należy wymordować. Wydając ten rozkaz, tak naprawdę Hitler zakładał eksterminację niemal miliona, szacuje się, że około 900 tysięcy osób było w Warszawie w tym czasie, więc niemal miliona ludzi.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, no to znowu musimy wrócić do tej oceny sytuacji oddziałów powstańczych, bo tutaj wydaje mi się, że pojawia się pewna sprzeczność. Mówił pan o tej ofensywie, która jednak jakoś tam w tych pierwszych dniach jest taką cechą tych oddziałów Armii Krajowej, no ale w rzeczywistości te słabości wychodzą właściwie na jaw od razu. Ten pierwszy szturm w bardzo wielu miejscach na te silnie umocnione obiekty miejskie, no kończy się rzezią. Powstańcy właściwie dysponują jakimiś nielicznymi uzbrojonymi oddziałami. Reszta żołnierzy tak naprawdę dysponuje jakimiś butelkami zapalającymi albo budowanymi w konspiracyjnych warunkach granatami. To wszystko raczej pokazuje słabości, a nie siły tych oddziałów. No przypomnijmy, że nim na Woli pojawią się te oddziały policyjne, no to już wtedy te oddziały, które tam się znajdowały, czyli doborowe oddziały powstańcze KEDYW-u, no mają taką świadomość, że właściwie nie dysponują siłami niezbędnymi do obrony tej dzielnicy i pojawia się wśród oddziałów podziemnych takie przekonanie, że należy się z tej Warszawy wycofywać. Zresztą wiele z nich podejmuje w pierwszych dniach powstania takie decyzje wycofania się z miasta.
Z całą pewnością tych sił i środków brakowało. Ta decyzja, co więcej, problemem była nawet sama mobilizacja. To też wynikało z faktu, że to już była druga mobilizacja. Pierwszą ogłoszono kilka dni wcześniej i wówczas to przebiegło sprawnie, więc tutaj było też pewne takie rozprzężenie, że z jednej strony cały czas żyjemy w napięciu, a z drugiej strony ta decyzja zapadła z bardzo niewielkim wyprzedzeniem do wielu osób.
Się też godzina szturmu, czy też potencjalnego uderzenia, która też zarzutowała w bardzo dużym stopniu na wcześniej przygotowane plany. Przypomnijmy, że też ta pierwsza mobilizacja ujawniła konspiracyjnym żołnierzom stan uzbrojenia, który był no właśnie dramatyczny.
Stan uzbrojenia był dodatkowo gorszy, że część tego ukrytego uzbrojenia, które w Warszawie w czasach konspiracyjnych było, wyjechała na wschód wspierać akcję burza w czasie, kiedy Warszawa do akcji burza nie była przeznaczona. Zatem tutaj no, z całą pewnością to uzbrojenie było niewystarczające, więc ja nie jestem historykiem wojskowości, więc nie jestem w stanie ocenić poszczególnych konkretnych decyzji o szturmach na niektóre obiekty, ale zapewne część z tych decyzji była podejmowana zdecydowanie zbyt optymistycznie i stąd te, jak pan redaktor słusznie zauważył, niezwykle liczne ofiary podczas prób wykonania rozkazu, który w obliczu dobrze umocnionego w tych miejscach wroga nie miał większych szans powodzenia.
No i tym bardziej, że szturm wykonywany był o godzinie 17, a nie o świcie, jak dość często planowano w tych wcześniejszych przymiarkach do działań Armii Krajowej. No ja zawsze tutaj przytaczam taki przykład batalionu Bończa, który z gruzów Zamku Królewskiego miał zaatakować most Kierbedzia i tam dochodzi do takiej właściwie rzezi tego oddziału, który nie dotrze nawet w pobliże tych celów, które sobie założono, a właściwie zostaje całkowicie rozbity. To są takie sytuacje, których rzeczywiście jest sporo o tej godzinie 17, choć oczywiście są też niespodziewane często sukcesy, o których rzeczywiście do dziś wspominamy jako o pewnego rodzaju magii tej godziny powstania. Notabene też bardzo ważnym elementem było to, że okazało się, że w tych pierwszych godzinach powstania nastąpił no, bardzo aktywny udział w tym powstaniu także ludności miasta, bardzo dużej liczby ochotników, no to między nami mówiąc, ta ludność spontanicznie zaczęła budować owe barykady, które staną się przeszkodą dla oddziałów niemieckich w następnych dniach.
To prawda. Ludność cywilna w wielkiej euforii włączyła się w powstanie warszawskie. No, również dlatego oczywiście, że cywile zazwyczaj mieli jeszcze mniejszą wiedzę na temat realnej sytuacji, więc oceniali, że skoro wybuchło powstanie, to znaczy, że wyzwolenie jest już naprawdę na wyciągnięcie ręki. Ten entuzjazm oczywiście z czasem uchodził.
Można powiedzieć, że na pewnych obszarach miasta powstańcy w następnych dniach byli bardzo źle przyjmowani przez ludność cywilną, albo wręcz mieliśmy do czynienia z sytuacją buntu tej ludności cywilnej wobec wydarzeń, które się toczyły, ale tak naprawdę żadnej innej alternatywy nie było, bo przypomnijmy, że od momentu, kiedy rozpoczęła się ta rzeź na Woli, tak naprawdę takie poczucie, że właściwie szansa na przetrwanie ludności cywilnej jest jakakolwiek, no to słabnie.
To oczywiście też nie było masowe, nie były masowe zachowania takiego buntu czy takiego jawnej niechęci wobec powstańców. Pamiętajmy, że przecież już po wycofaniu się z rozkazu o Rzeziwoli, czy w ogóle o masowych zbrodniach, ludność cywilna trafiała do obozu przejściowego, a gdy przyszło we wrześniu do możliwości ewakuacji z miasta, to skorzystało z niej bardzo niewielu cywilów, którzy oczywiście częściowo obawiali się o swój los, ale jednak nie, w związku z tym nie zdecydowali się z Warszawy wyjść. Także ta sytuacja była bardzo złożona i tak jak mówię, oczywiście poszczególne punkty umocnione niemieckie nie zostały zdobyte, ale duża część miasta w pierwszych dniach znalazła się pod panowaniem powstańców, a zatem jakby w globalnym ujęciu te pierwsze dni przyniosły jednak realizację zasadniczego założenia, to znaczy opanowania tak sporej części miasta w momencie wkraczania Armii Czerwonej. Tylko, że ta Armia Czerwona nie rozpoczęła natarcia i do miasta nie wkroczyło.
No dobrze, to w takim razie przenieśmy się na chwilę do Moskwy, dlatego że tam dzieje się polityka. Czyli mówiąc najkrócej, 30 lipca do Moskwy przybywa premier Mikołajczyk. Premier rządu nieuznawanego przez Związek Sowiecki, no ale na wyraźną prośbę Churchilla dochodzi do takiej wizyty. Pierw do rozmowy z Mołotowem, a potem do dwóch rozmów ze Stalinem, w których, jak się wydaje, pierw Mikołajczyk, który wie o przygotowaniach do powstania, a potem już wie o wybuchu powstania, robi wrażenie, jakby dysponował jakąś kartą, którą chciałby zagrać, gdy tymczasem po paru godzinach, czy też po dwóch, trzech dniach znajduje się w sytuacji zupełnie odwrotnej, czyli błaga stronę sowiecką, a nawet Bolesława Bieruta o przyjście z pomocą powstańcom.
Mikołajczyk poleciał do Moskwy. Pierwotny plan był, jak sądzę, przede wszystkim taki, żeby rozmawiać na temat przyszłego rządu, no bo to było w momencie, kiedy powstawał PKWN, zapadały te decyzje i to w tej sprawie Churchill naciskał go, żeby ze Stalinem zaczął rozmawiać. I to był pierwotny cel, natomiast w momencie, kiedy w Moskwie wylądował, Mikołajczyk wiedział już, że Warszawa ma stanąć do walki. Jeszcze nie było wówczas nawet decyzji dokładnie kiedy, no ale, ale władze na uchodźstwie de facto zostawiły, scedowały te decyzje na przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Więc Mikołajczyk już w pierwszym spotkaniu z Mołotowem przekazał informację, że w Warszawie planowane jest powstanie. Zatem propaganda sowiecka, która mówi, że Stalin nic nie wiedział o planowanym wybuchu powstania, jest tutaj fałszywa. Oczywiście Stalin rozegrał to cynicznie po swojemu i przez kilka dni w ogóle nie spotykał się z Mikołajczykiem. Można domniemywać, że w momencie, kiedy otrzymał informację o wybuchu powstania, celowo przetrzymał jeszcze nieco dłużej Mikołajczyka, spotkał się z nim 3
i 9.
Tak jest. I początkowo oczywiście odgrywał rolę dobrego wujka, który oczywiście chętnie pomoże. Ale o niczym nie wie. Mało tego, jeszcze do tego dochodziła propaganda polskich komunistów, bodajże Wanda Wasilewska 5 czy 6 sierpnia twierdziła, że w Warszawie nie ma żadnego powstania, że to jakieś są wszystko wymysły i bajki. I być może też jest tak, tego nie wiemy tak naprawdę, że Stalin również przez swoich ludzi był nie do końca poinformowany, bo tak jak rozmawialiśmy, że te oddziały powstańcze były słabe na tle wojsk niemieckich, potężnych, dobrze uzbrojonych, ale jednocześnie wydaje się, że Stalin w pierwszych dniach przynajmniej powstania miał raczej wyobrażenie o dużo większej słabości sił Armii Krajowej. On raczej był przekonany, że to jest coś, co szybko wygaśnie i szybko zostanie stłumione. I dlatego, jak sądzę, pierwotnie tak łatwo twierdził, że nie ma problemu, pomożemy, bo liczył na to, że zanim ktokolwiek zdąży pomóc, no to powstanie upadnie. A dopiero później, jak już Mikołajczyk wyjechał z Moskwy w połowie sierpnia, zaczął składać bardzo gniewne oświadczenia i takie zbywające również naciskającego na niego Churchilla, który postulował pomoc dla powstania, gdzie zaczął nazywać powstanie awanturą warszawską, nieodpowiedzialnym czynem, który dodatkowo wręcz utrudnia walkę Armii Czerwonej, a zatem gdy to powstanie okazało się, że znacznie poważniejsze i dłuższe niż być może przewidywał, no to wtedy zmienił całkowicie swoją retorykę.
No i tutaj pojawia się ten czynnik, który jest czynnikiem no, trochę militarnym, a trochę politycznym. Znaczy to, że powstanie trwa 63 dni, w bardzo dużym stopniu jest zarówno funkcją determinacji strony polskiej, ale także no, takiego przekonania, no, że jest na co czekać. Znaczy, że na tę pomoc aliancką, czyli na zrzuty, ale też przede wszystkim na te skutki interwencji politycznej i wymuszenie na stronie sowieckiej wkroczenia do miasta.
Z całą pewnością tutaj dowódcy powstańczy przeceniali może trochę determinację. Na pewno w przypadku Roosevelta zdecydowanie przeceniali determinację, bo Roosevelt nie miał żadnej determinacji, żeby Stalina naciskać. A w przypadku Churchilla prawdopodobnie sprawczość przeceniali, bo Churchill, który owszem naciskał, no, wyraził zgodę na zrzuty, gdzie jednak ginęli lotnicy brytyjscy, również wskutek decyzji Stalina, który nie zgodził się na lądowanie alianckich samolotów na jego lotniskach. Więc myślę, że bez wątpienia przeceniali tutaj możliwości i determinację Zachodu, żeby na Stalina naciskać. I oczywiście ta świadomość, że jest na co czekać, malała z czasem. No i stąd przecież rokowania w pierwszej dekadzie września ze stroną niemiecką, pierwsze rokowania na temat zaprzestania walk. I pytanie, też nie znamy tutaj odpowiedzi, czy wkroczenie Armii Czerwonej w połowie września na Pragę nie było po części również obliczone na to, żeby dać więcej nadziei i jeszcze być może nawet podtrzymać powstanie, bo przez moment znowu zaświtała myśl, że jednak Armia Czerwona Warszawę w najbliższych dniach zdobywać będzie.
Tu pojawia się wątek Armii Berlinga, dlatego że to oddziały Armii Berlinga rzeczywiście próbują przyjść z pomocą powstańcom. Czy to była jakaś funkcja próby wykorzystania tych prosowieckich oddziałów polskich do tego, żeby to jakieś rozstrzygnięcie w Warszawie zapadło? Czy to jest jakaś no właśnie piętrowa konstrukcja, która miała doprowadzić do wyniszczenia tych oddziałów? Czy też wreszcie mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu Armia Sowiecka uznała, że no jeśli Polacy w własnym gronie chcą to załatwić, to niech załatwiają? No bo mówiąc najkrócej, to nie oddziały sowieckie przeprawiają się na drugi brzeg Wisły.
To nie jest, tutaj oczywiście nie ma pełnej jasności. Berling utrzymywał, że to była jego decyzja i inicjatywa, za którą zresztą zapłacił cenę utraty dowództwa. Więc nie jest do końca jasne. Trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że te oddziały, które postanowiły się przeprawiać przez Wisłę, nie dostały żadnego wsparcia artyleryjskiego ze strony sowieckiej. A zatem były już na wstępie skazane na no, bardzo poważne straty. Bo bez osłony artyleryjskiej przeprawianie się przez Wisłę było niezwykle trudne. Co więcej, te oddziały które przeprawiły się do walki w Warszawie, no nie miały doświadczenia w tego typu walkach i to podkreślali bardzo często sami powstańcy, że ci towarzysze broni, bo oni byli przecież towarzyszami broni i tak samo walczyli w Warszawie po przeprawieniu się przez Wisłę, nie umieli toczyć walk miejskich. Oni mieli tylko i wyłącznie doświadczenia z Podlenino i tego typu walk, a nie w mieście, gdzie taktyka walki jest zupełnie inna. I to
prawda, choć z drugiej strony warto powiedzieć, że oddziały Kedywu, które oni na Czerniakowie spotkali, te umiejętności walki w mieście tak naprawdę zyskały no, w krwawych bojach na Woli, a potem na Starym Mieście.
Zgadza się, ale Kedyw był wyraźnie lepiej przeszkolony mimo wszystko jeszcze w czasach konspiracyjnych, więc oraz co do zasady jednak był szykowany do walki w mieście, bo było wiadomo, że jeżeli będzie powstanie, czy to najpierw powszechne, czy później właśnie w ramach akcji włączenie Warszawy w akcję Burza, no to było wiadomo, że oni w tej Warszawie będą walczyć. Żołnierze Berlinga do takiej walki nie byli szykowani. Oni byli szykowani do wielkich pól bitewnych oraz ewentualnie zdobywania miast, a nie walki trochę partyzanckiej w tych miastach. Także tutaj to przeszkolenie wyraźnie zaważyło. No zresztą te ich losy doskonale potwierdzają tę tezę. No bardzo szybko setki i tysiące żołnierzy armii Berlinga straciło życie w Warszawie.
Gdy patrzymy na bilans powstania warszawskiego, no to mamy do czynienia jednak z całkowitą klęską, zarówno militarną, jak i cywilizacyjną, ale także polityczną, choć ta, jak żeśmy to powiedzieli na samym początku, no właściwie była oczywista, no bo właściwie tych dobrych rozwiązań w 1944 roku dla sprawy polskiej nie było.
Tak, no nie dało się utrzymać niepodległości. Wydaje się, że nawet Churchill nie do końca docenił to, co mimo że on już przed wojną doskonale zdawał sobie sprawę z tego, czym jest bolszewizm, nie do końca docenił dążenia Stalina, to znaczy wydaje się, że Churchill, który był bardzo dużym realistą, zakładał, że za cenę utraty wschodnich terenów Polski, a zatem tych zagrabionych przez Sowietów w 1939 roku, uda się uratować przynajmniej częściowo niepodległość. Być może coś na kształt finlandyzacji późniejszej. Więc tutaj pamiętajmy, że wiele rzeczy wiemy dzisiaj, jak się potoczyły, natomiast wtedy to wszystko nie było do końca jasne i nie było wiadomo, co się wydarzy, więc no, ta polityka jeszcze cały czas toczyła się, no właśnie, w nadziei, że się uda jakąś część tej niepodległości utrzymać i w tym duchu też było organizowane powstanie.
No za kilka miesięcy dojdzie do Jałty, która pozbawi ostatecznie jakby szans na uratowanie polskiej niepodległości, no ale to już jakby zupełnie inna historia. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Paweł Łukielski był moim dzisiejszym rozmówcą, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Państwu za udział w naszej audycji.
Dziękuję bardzo.
Co za historia w Radiu Gdańsk.